Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest pani Małgorzata Turowska, zastępca dyrektora do spraw administracyjno-technicznych Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Dzień dobry, pani dyrektor.
Dzień dobry.
Prezentacji stało się zadość. Pora przejść do spraw inwestycyjnych, ponieważ no, w szpitalu dzieje się dużo. Ja sama przyznam, że przez ładnych kilka tygodni dźwięk młotów pneumatycznych wokół szpitala docierał do wszystkich okolicznych mieszkańców. Proszę nam powiedzieć, jak w tej chwili wygląda sprawa remontu oddziału zakaźnego? Na jakim etapie jest ta ważna inwestycja?
Zacznę może od tego, ponieważ wspomniała pani o ilości, o wielkości inwestycji prowadzonych w szpitalu. Tak, od wielu lat proces inwestycyjny u nas nabiera pędu i jest ich coraz więcej, wartościowo też. W ubiegłym roku zamknęliśmy rok, jeśli chodzi o budżet inwestycyjny, 56 milionów złotych. W tym roku jest to kwota 46 milionów złotych. Oczywiście znaczne środki są z budżetu województwa mazowieckiego. Samorząd województwa finansuje nasze inwestycje. Część jest środków unijnych, część miasta oczywiście. No i jakiś taki mały, niewielki wkład to są środki własne szpitala.
Warto też podkreślić, że samorząd województwa mazowieckiego jest organem prowadzącym szpital w Ciechanowie.
Dokładnie tak. Jeśli chodzi o oddział zakaźny, no jest to nasza największa inwestycja w szpitalu. Ja za czasów swojej kadencji większej inwestycji nie prowadziłam. Jest obecnie 40 milionów złotych. Prace są bardzo zaawansowane. Pierwotnie okres, w którym kończy się inwestycja, to przełom pierwszego i drugiego kwartału. Mieliśmy małą kolizję związaną z gazem, więc nie wiem, czy będzie miała wpływ, czy wykonawca przyspieszy, ale to uwarunkowania też troszeczkę jesienno-zimowe i mam nadzieję, że ten proces, który teraz się odbywa w sensie przyspieszenia inwestycji, no da nam ten efekt, że ona się zakończy w terminie.
A jaki ten termin jest planowany, pani dyrektor? Chodzi mi o to, kiedy swoje podwoje już w ogóle otworzy i oddział zakaźny, ale też i oddział psychiatryczny, który tam ma być umieszczony.
Jeśli mówię o terminie przełom pierwszego i drugiego kwartału, to mówię o zakończeniu procesu inwestycyjnego. No, z uwagi na tą kolizję gazu może się przedłużyć miesiąc, dwa, zobaczymy. Tylko, że ta inwestycja jest złożona. To nie jest tak, że remontujemy budynek, przeniesiemy oddział zakaźny, oddział psychiatryczny i będzie wszystko okej. To jest inwestycja złożona o tyle, że złożyliśmy projekt unijny w wartości ponad 7 milionów złotych i jesteśmy obecnie na liście rezerwowej, ponieważ zabrakło środków. I w tym projekcie w zakresie jest zarówno korytarz do tego, czy tunel do tego budynku oddziału zakaźnego i pierwsze wyposażenie, ale już takie medyczne, specjalistyczne, bez którego funkcjonowanie tego oddziału no nie będzie możliwe.
No tak, same mury nie wystarczą.
Dokładnie, a poza tym troszeczkę powierzchnia się zwiększa, więc trzeba i więcej łóżek, i więcej takiego podstawowego sprzętu. To wszystko umieściliśmy w tym projekcie unijnym.
Czyli to nie możemy podać, jednym zdaniem mówiąc, nie możemy podać
terminu. Znaczy ja planuję, że ten proces związany i z budową, i z uzyskaniem wszystkich pozwoleń, no i mam nadzieję, że rozstrzygnie się ta kwestia zakupu wyposażenia, bo jeśli nie dostaniemy tych środków unijnych, to samorząd województwa mazowieckiego, wstępnie prowadzimy takie rozmowy, pomoże nam w doposażeniu tego. Zawsze tak się dzieje i nigdy nie mieliśmy z tym problemu, jeśli chodzi o wyposażenie. Zawsze rozmawiamy, uzgadniamy, jaką kwotę może samorząd przeznaczyć. Część bierzemy ze swoich środków, część wykorzystujemy sprzętu, który na przykład aktualnie mamy i w międzyczasie go wymieniamy. Różnie do tego podchodzimy. Tu nie ma reguł i nie ma jakichś standardowych postępowań.
Czy ta kolizja gazowa, o której pani kilkakrotnie wspomniała, z czego ona wynika? Czy to jest poważna przeszkoda w realizacji całej inwestycji?
Nie, po prostu trzeba było dostosować dokumentację. Nie ruszaliśmy tej rury, która biegła tam pod tym budynkiem do kotłowni. Stąd też musieliśmy przerobić dokumentację. No troszeczkę tak biurokracji, troszeczkę przestoi, jeśli chodzi o zabezpieczenie akurat tego miejsca i tego budynku, tam
ale
wchodziła ściana.
Ale nie wpłynie to w ogóle na zakończenie inwestycji,
nie, nie
prawda?
Wpłynie, to już jest proces zakończony, aczkolwiek no, musieliśmy troszeczkę pewnych dokumentów zrobić i pewne przeprojektowanie i też proces samej budowy, jeśli chodzi o wykonawstwo, o zabezpieczenie. No, w końcu jest to rura gazowa też, także musieliśmy postępować bezpiecznie, przede wszystkim dla pracowników, no dla tego terenu, tak? Ale mam nadzieję, że nie wpłynie i jak wracając do pytania, kiedy to się się skończy. No liczę na to, że będzie to czerwiec, jakiś taki przełom przed wakacjami, może nam się uda. Robimy wszystko, żeby tak było.
Powiedziała pani, że przebudowa oddziału zakaźnego jest największą inwestycją w tej chwili realizowaną przez szpital. Pewnie jest także kilka mniejszych. Chciałabym zapytać w tym momencie o środki, które otrzymał szpital z budżetu województwa mazowieckiego na remont miejsca dla karetek. To już ten moment, kiedy trzeba to miejsce przebudować, zmodernizować?
No tak, wielokrotnie wnioskowaliśmy do samorządu o przebudowę tego miejsca, aczkolwiek to nie chodzi o samą przebudowę, ale o naprawę tego, co się zniszczyło przez wiele, wiele lat. O ile pamięć mnie nie myli, to był 2008-2007, jakoś tak przyszłam na stanowisko dyrektora technicznego, zastępcy dyrektora technicznego, więc pamiętam, że to było zrobione wtedy, więc no to już jest trochę lat, bo odpadały płytki, troszeczkę też dachem cieknie, no a te zamykane drzwi z jednej i z drugiej strony, wjazd i wyjazd karetek, no to już wszyscy wiemy, tak, opadają i to już wyrobiły się te łańcuchy, no trzeba to naprawić. I tak, samorząd przychylił się do naszego wniosku, dał nam prawie 300 tysięcy złotych na remont tego podjazdu, więc wszystko to, co wiąże się z wjazdem, wyjazdem, dookoła ta infrastruktura, począwszy od posadzki, skończywszy na dachu, jakimś tam wejściem przed budynkiem, bo tam jest też moment taki, gdzie pacjent wchodzi, jest ta barierka, to też wchodzi w zakres, tak? Jesteśmy już na etapie ogłoszenia wykonawstwa, za chwilę podpiszemy umowę i do końca roku skończymy, tak? Mam nadzieję, że do końca, nie wiem, może listopada, może pierwsze dni grudnia, bo też nie jest to jakiś zakres taki duży, a przy dobrym wykonawcy, a liczę, że przy tej końcówce to większość wykonawców ma już gdzieś tam swoje prace, więc może ktoś weźmie tu z lokalnych firm, no na to liczę, także
no,
myślę, że
będzie wskazane. Wszystko teraz jest trend bardzo pozytywny, aby lokalni wykonawcy mogli inwestycje wykonywać. Pani dyrektor, ale nie mówimy o całej tej estakadzie, na której oparty jest podjazd dla karetek. To jest, nie podlega w tej chwili inwestycji.
To, co znajduje się pod spodem estakady, nie, to nie podlega inwestycji, aczkolwiek też wszystko może się zdarzyć, ponieważ jak zostaną wykonane odkrywki przy posadzce, to może się okazać, że trzeba będzie coś zrobić. To tak jak z tymi kanałami wentylacyjnymi, ponieważ wspomniała pani o estakadzie, to muszę dodać, że dostaliśmy też na tym samym zarządzie środki na naprawę kanałów wentylacyjnych w oddziale rehabilitacji. Dlaczego dostaliśmy? Dlatego, że robiliśmy dach latem. Zrobiliśmy dach i przy odkrywaniu czy zdejmowaniu tych kanałów okazało się, że one są już tak nieszczelne, że to one spowodowały uszkodzenia dachu i trzeba było naprawić dach. Kanały położyliśmy te same, ale to żaden efekt nie powstanie, ponieważ te kanały nieszczelne znów spowodują, że ten dach popęka. I analogiczna sytuacja może być ze stakadą, że odkryjemy, coś się zepsuje, coś się popsuje i trzeba będzie kolejne środki występować. Albo przełożyć na wiosnę, albo od razu teraz zrobić. Tego nie wiemy, mam nadzieję, że się za kilka dni, kilkanaście dowiemy.
Cały budynek szpitala jest już no dosyć takim wiekowym obiektem. W innych technologiach był budowany, innymi strukturami, a więc pewnie od czasu do czasu coś wyjdzie. Czy coś wiadomo na temat środków na termomodernizację, o których tutaj pan dyrektor Kamasa wspominał? To był temat, który wypłynął przy okazji tych nieszczęśliwych zdarzeń, samobójstw związanych z zamykaniem okien, z otwieraniem okien. Pan dyrektor zapowiadał, że czynicie państwo starania, aby wykonać termomodernizację z bezpiecznymi oknami. Czy coś wiadomo już?
Tak, złożyliśmy wniosek i to było lat pewno ze 4 temu. Taki dość duży wniosek na termomodernizację szpitala i tam było w zakresie była i wymiana centralnego ogrzewania, i wymiana okien, i także położenie elewacji, docieplenie niektórych budynków, bo nie każdy budynek ma równą grubość steropianu, więc to chcieliśmy też zniwelować. I wniosek jest w fazie oceny cały czas merytorycznej, z tego co wiem nie ma środków. Pisaliśmy ostatnio pismo o to, czy w ogóle te środki zostaną uruchomione, jak w ogóle do tego konkursu podchodzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Nawet osobiście się kontaktowałam, więc ktoś tam powiedział, że tak, oczywiście biorą to pod uwagę i rozdzielają, tak jakby kolejną transzę, kolejną pulę środków będą przeznaczać, więc liczę na to, że to się też za jakiś tam czas rozwiąże ten temat, czy przynajmniej będziemy mieli decyzję, czy robimy, czy też nie i wtedy z tą dokumentacją będziemy aplikować do innych organizacji, jednostek, które nam mogą sfinansować to zadanie. Ale no 16 milionów złotych, taka była pierwotna wycena. To było lat ileś temu, więc teraz ta kwota pewno będzie 2 albo 3 razy większa.
Czyli
więc też
świat inwestycji dzieli się przed podwyżkami i po podwyżkach.
Dokładnie, dokładnie tak.
Pani dyrektor, to zatem jakie jeszcze inne w tej chwili inwestycje wykonujecie, oprócz tych, które już wymieniłyśmy?
Z takich, które należy zaakcentować, to oczywiście budżet obywatelski. Kolejne edycje i Szpital Ciechanowski jest w kolejnych edycjach. Kończymy budowę parkingów, mamy już siłownię, mamy nową organizację ruchu, jeśli chodzi o szlabany w środku. Mamy jakieś nasadzenia, które pewno pojawią się na wiosnę, będzie widać. Dodatkowo z takich ważnych dla pacjentów to budowa nowego zbiornika tlenu. Wielkości drugie tyle niż jest teraz. Też dlatego, że on jest skorodowany, to prosiliśmy o środki z Ministerstwa Zdrowia, żeby wymienić. Jesteśmy na etapie uzyskania pozwolenia na budowę i też myślę do końca roku, bo mamy umowę z wykonawcą, więc do końca roku pewne to prace zakończymy. Troszeczkę zmieniamy też instalację w ogóle tlenową wewnątrz szpitala. Dodatkowe zawory montujemy, też więcej gniazd tlenowych dla pacjentów, bo no, wiemy z własnego doświadczenia, jak to się odbywało w czasach, kiedy była pandemia, że więcej osób potrzebowało tego tlenu i był z tym problem. Jeśli chodzi z takich większych, poprawiliśmy sobie instalację elektryczną, taką zewnętrzną, wymieniliśmy kilka takich dość głównych zasilających przewodów po to, żeby nie mieć awarii w przyszłości, no bo wiadomo, że szpital powstał ileś lat temu i to też niszczeje. Z takich większych, oczywiście informatyzacja szpitala, to już pewno Państwo wiecie, bo to się mówi dość często, że na wszystkich oddziałach będą szafy lekowe i główny dyspenser. Jesteśmy na etapie uruchamiania. Myślę, że w tym roku nie uruchomimy, bo to wiąże się z dość dużą liczbą szkoleń dla personelu, bo jednak to muszą obsługiwać zespół medyczny. I z takich głównych, to te, na które uważam, że należy zaakcentować. Oprócz tego, że robimy dokumentację, żeby przygotować się do kolejnych inwestycji, które w przyszłym roku będą, a będzie ich wiele. Jeszcze chyba budżet województwa się nie ukształtował, jeśli chodzi o podział środków dla szpitali. Aplikujemy oczywiście, tak jak co roku, dużo. Dostajemy troszkę mniej, ale w międzyczasie, jak się pojawiają, to zawsze gdzieś tam stoimy i pukamy do drzwi, że Ciechanów tak, jest otwarty. Mam bardzo dobry zespół, mamy bardzo dobry zespół, jeśli chodzi o prowadzenie inwestycji, nadzór nad aparaturą, czy też pozostałe działy pionu technicznego. Także nie ma problemu, jeśli chodzi o wykorzystanie środków, o rozliczanie i prowadzenie inwestycji. To tylko się cieszyć. Nie mam problemu z, nie mamy problemu, bo cały czas tak jakoś muszę myśleć o wszystkich, o całej kadrze szpitala. Nie mamy problemu z wykonawcami. Nasz Ciechanowski Szpital naprawdę bardzo nam się dobrze układa współpraca. Nigdy nie mówiło się o tym, że ktoś ma za mało, za dużo, jeśli chodzi o zakres, czy też jakieś powstają kolizje w środku prowadzenia procesu inwestycyjnego. Zawsze jesteśmy otwarci. To chyba z uwagi na to, że ten mój zespół jest od wielu, wielu lat niezmienny i też rozumiemy się czasami bez słów.
Pani dyrektor, nawiązując jeszcze do remontu oddziału zakaźnego, chciałabym zapytać, co będzie po przeniesieniu oddziału z obecnego budynku, tak zwanego pulmonologicznego, na zakaźny? Co stanie się z tym terenem?
Mówimy o parterze w budynku pulmonologicznym. Tak. Nie mamy jeszcze do końca sprecyzowanych planów, bo też chyba za wcześnie, bo myślę, że w międzyczasie może pojawić się też jakiś nowy rodzaj świadczenia, może, myślę tutaj oczywiście o naszej dyrekcji, może wypracujemy jakiś plan taki, naprawdę trudno mi powiedzieć.
Coś, co by zyski przyniosło. Oczywiście,
oczywiście tak, to na pierwszym miejscu. Myślę, że tutaj to należałoby pewno rozmawiać z bardziej z kadrą medyczną, tak? Czy oni mają jakiś plan? Ja z punktu widzenia technicznego oczywiście jesteśmy w stanie dostosować te pomieszczenia do tego, co tam ewentualnie będziemy robić, jakie świadczenia wykonać.
To teraz wisienka na torcie, temat, który zostawiłam tak specjalnie na koniec naszej rozmowy, a mianowicie szpital zamierza wytwarzać własną energię, pani dyrektor. Proszę nam o tym opowiedzieć, o kogeneracji. To są bardzo ciekawe pojęcia, czy będzie to placówka, która sama sobie dostarczy ciepłą energię, czy uda się aż do takiego stopnia przeprowadzić ten proces?
Tak, to jest oczywiście taka inwestycja, na którą wszyscy czekali, liczyli. To był rok 2018, kiedy powstawała ta dokumentacja. Wtedy oczywiście ceny były inne, realia były inne i plany szpitala też były inne. Znaczy plany może się nie zmieniły, aczkolwiek te realia się zmieniły. Mamy kogenerator, nawet trikogenerację, czyli jesteśmy w stanie produkować własną energię elektryczną, dostarczać energię cieplną, czyli centralne i ciepłą wodę, a także odzyskiwać chłód do pomieszczeń poradni, a wiemy, jakie są tam warunki, jeśli chodzi o pobyt pacjentów, chociażby w tych korytarzach czy tych gabinetach, że klimatyzacja by się przydała. Ale realia są inne. Dostaliśmy koncesję, o którą walczyliśmy przez rok czasu, ponieważ trzeba spełnić szereg wymagań, żeby ją otrzymać i nam się udało. W momencie, kiedy dostaliśmy tą koncesję, okazało się, że trochę wcześniej okazało się, że ceny gazu i ceny energii elektrycznej są tak wysokie, a cena, którą nam, cena sprzedaży, czy też kupna od nas tej energii przez energetykę ogólnie pojmując w Polsce, są tak niskie, że nam się po prostu to nie opłaca. W związku z tym chwilowo teraz aktualnie mamy przestój, ponieważ trwają przeglądy i powstała jakaś tam niewielka usterka. Zastanawiamy się, czy z powrotem ją włączyć, bo ona chodziła, oczywiście sprzedaliśmy, wystawiliśmy fakturę na kwotę 40 tysięcy złotych do energii, więc oczywiście jest to jakiś przychód, ale i tak, licząc koszty przychodu, czy właśnie sprzedaż tej energii, do tego dodając koszty tych przeglądów, które są bardzo drogie naprawdę i wymagają co 2-4 godziny przeglądu takie urządzenia, to jest to inwestycja w chwili obecnej nieopłacalna, ponieważ ja na dzień dzisiejszy będę miała podwyżkę prawie trzykrotnie od roku 2023, trzykrotnie wyższy gaz niż płacę teraz. Teraz płacimy 148 zł za jedną megawattogodzinę, a będziemy płacili jakieś 500, więc to jest naprawdę 3-3,5 raza więcej, a to urządzenie jest napędzane gazem.
A więc pewne zyski zjadają koszty i odwrotnie, trudno jest tutaj dokładnie cokolwiek planować. Pani dyrektor, a proszę powiedzieć, o ile te koszty wzrosły w ogóle w tej chwili? Już tu trzykrotnie pani wymieniła, tak?
Mówię, to w tej chwili powiedziałam o gazie, natomiast naprawdę przykładów takich, gdzie ceny są dużo większe, dwukrotnie, można mnożyć, to z własnego przecież podwórka, z własnego prowadzenia gospodarstwa wiemy, ale dla przykładu, na przykład 1 kg odpadów medycznych, których w szpitalu jest mnóstwo, prawda? Były po 8,5, 8,90, teraz mam prawie 10 zł za kilogram, więc no są to ceny, widać na cenach jednostkowych, prawda? Jeśli chodzi o paliwo, gdzie 35% paliwo wzrosło w stosunku do w roku 2022 do 2021, więc jak za chwilę będziemy w 2023, to ta różnica będzie jeszcze większa, bo pamiętam w 2021 roku paliwo było 5 zł, 5 z kawałkiem, natomiast w 2022, no sami widzimy, jest po 7, jest po 8.
Ale czy trzeba było rezygnować z wykonania któregoś zadania w związku z tymi rosnącymi drastycznie kosztami? Czy też jednak udaje się dokończyć zaplanowane inwestycje, zadania, mniejsze, większe?
Wszystkie inwestycje zaplanowane zrealizowaliśmy. My mamy plan inwestycyjny na 3 lata do przodu. To nie jest tak, że my sobie siadamy dziś i sobie wymyślamy, robimy sobie koncert życzeń. Nie, my mamy proces inwestycyjny zaplanowany. Inaczej nie da się prowadzić inwestycji, jeśli się ich nie planuje z wyprzedzeniem. Przecież trzeba w jednym roku zrobić jakąś inwentaryzację, zrobić dokumentację techniczną, rozpisać postępowanie przetargowe często, chociaż u nas rzadko, ale kończy się to w KIO, więc też jakiś tam proces się przesuwa. No i później proces inwestycyjny i to się kończy i trzeba zaplanować kolejną. Ja mam zawsze proces inwestycyjny zaplanowany na 3 lata do przodu. Aczkolwiek dziś jesteśmy w 2022, ja mam plan inwestycyjny do roku 2025. Wtedy łatwiej też jest planować środki i pozyskać środki z budżetu województwa mazowieckiego. Oni też tam mają, czy też z Ministerstwa Zdrowia, czy od wojewody, oni też tam mają określone środki. Jak się człowiek, ja to tak mówię, ustawi w kolejce dużo wcześniej, to te środki dostanie na pewno.
To jeszcze zapytam już na zakończenie naszej rozmowy o budżet obywatelski. Jakie ciekawe pomysły szpital zamierza jeszcze z tego budżetu zrealizować?
Powiem pani,
No bo parkingi są widoczne, miejsca parkingowe tak, są bardzo widoczne w tej chwili.
Teraz na pewno karetki, samochody, te, które będą woziły i badania, i personel medyczny, i do Warszawy po krew, bo to jest naprawdę bardzo ważny ten zakup, ale nie rozmawialiśmy jeszcze, jeśli chodzi o budżet. Naprawdę w szpitalu jest tak duże pole do popisu i tak mnóstwo pomysłów, że jak tylko rzucimy hasło budżet obywatelski, to te pomysły sypią się jak z rękawa, więc ja tu bym się nie obawiała, jeśli chodzi o startowanie, o pomysły, ale nie rozmawialiśmy jeszcze. To jest chyba za wcześnie, bo dopiero ten budżet rusza, także no, wszystko przed nami.
Mam nadzieję, że do tematu będziemy jeszcze powracały, a tak dla pacjentów, jak te oszczędności się przełożą w stosunku do pacjentów? Czy będą grzejniki przykręcane, czy światła będą panie pielęgniarki chodziły, wyłączały?
Nie planujemy takich działań w ogóle. Pacjent nie może mieć mniej światła i mniej ciepła, tak? Nasza kotłownia jest ustawiona cały czas na ten sam zakres temperatury. Mówią, że jest za ciepło, ale proszę Państwa, niżej się nie da. Ona jest ustawiona już na minimum.
No ale więc, przyjdą mrozy i wtedy będzie.
Dokładnie tak, więc ciepło. Nie mamy tutaj takich działań, aczkolwiek tam, gdzie jest klimatyzacja, no sugerujemy, żeby jak jest klimatyzacja, zamykać okna, odpowiednio wietrzyć, jeśli jest wyłączona klimatyzacja, czy też wyłączać ekrany komputerowe. No takie zwykłe działania, które na co dzień przychodzą nam, zwykłym śmiertelnikom, w domu też przecież tak korzystamy, ale specjalnych takich może nie pod pacjenta, ale w związku z tym, co się dzieje na świecie, nie będziemy takich działań robić. To jest, proszę Państwa, szpital. Tam jest pacjent najważniejszy.
O inwestycjach realizowanych przez Ciechanowski Szpital obecnych i przyszłych mówiła dzisiaj w audycji pani Małgorzata Turowska, zastępca dyrektora do spraw administracyjno-technicznych Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Bardzo dziękuję, pani dyrektor.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia Państwu.